Proszę Państwa, w naszym studiu gość, dyrektor Centrum Alzheimera w Warszawie, Jarosław Gnioska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
Alzheimer a demencja, zawsze każdy Alzheimer w tej najbardziej rozwiniętej postaci to demencja, dobrze rozumiem?
Znaczy można powiedzieć, że Alzheimer to jest jedna z form demencji. Mamy szerszą galę różnego rodzaju demencji, czyli schorzeń, które powodują to, że nasz kontakt ze światem jest ograniczony w jakiś sposób. To następuje w pewnym wieku, z reguły jest to związane z wiekiem, ze starzeniem się, ale generalnie Alzheimer dotyczy to, powiedzmy, co piąta demencja to jest Alzheimer.
20%, czyli najczęstszy powód demencji.
Można tak powiedzieć, ale najbardziej też, można powiedzieć, spektakularny, najbardziej trudny. Jeżeli chodzi o rażenie otoczenia, środowiska, w którym osoba chora na Alzheimera się znajduje.
A o ile inne są łatwiejsze formy?
Chodzi o to, że choroba Alzheimera jest chorobą, która ma pewien przebieg i ona z reguły kończy się stadium takim dosyć ciężkim, wegetatywnym. Czyli osoba, mówiąc kolokwialnie, kończy w pozycji poziomej w łóżku. No oczywiście może wcześniej umrzeć na jakieś inne schorzenie, na przykład jakieś kardiologiczne, czy zator, czy coś takiego. Ale generalnie, jeżeli ta choroba przebiega w swoim stadium, to ona kończy się właśnie takim stanem bardzo ciężkim. Inne demencje, inne jakieś otępienia naczyniowe, to wszystko zależy od jaki sposób, jak organizm starzeje się.
Panie dyrektorze, wiadomo, że w ogóle się starzeje i populacja w Polsce, ale i w Europie, to tak z automatu oznaczałoby, że i Alzheimera będzie więcej.
Statystycznie tak. No, zakłada się, że właściwie choroba Alzheimera zaczyna procentowo zwiększać swój udział w populacji po 60 roku życia, ale można powiedzieć, że najbardziej takim już obszarem, kiedy ją bardzo jest widać, to jest 80+, gdzie zakłada się, że nawet co trzecia osoba może mieć chorobę Alzheimera, tudzież jakąś inną formę demencji. Także z wiekiem, z dobrodziejstwem cywilizacji, szczepionkami, lekami, wydłużaniem życia dostajemy ekstra jeszcze właśnie jakąś formę demencji, jakichś stanów otępiennych, które powodują to, że nasz kontakt z otoczeniem spada. No miejmy nadzieję, że no tutaj też jakiś postęp medycyny pójdzie, ale póki co no przynajmniej choroba Alzheimera jest chorobą niewyleczalną.
Tak, no, ale to w takim razie musimy sobie uświadomić, że skoro żyjemy coraz dłużej, no to też jakieś reperkusje tego faktu są. Chociażby to, że owo właśnie słowo demencja to będzie coś, co dotyczy potencjalnie nas za jakiś czas, jak
tak,
rozumiem.
Tak, tak, tylko z tym, że oczywiście można w jakiś sposób ograniczyć to ryzyko, ale o chorobie Alzheimera szczególnie mówi się, że to jest choroba tysiąca małych błędów, czyli na to, że my będziemy chorować na Alzheimera, składa się bardzo wiele czynników, no ale zakłada się, że no, dużo to zależy od naszego trybu życia, od poziomu stresu, od diety. Na pewno w jakiś sposób jest dosyć intensywnie powiązana ze zmianami cukrzycowymi. Także, ale generalnie no, to już trzeba byłoby tutaj no, zaprosić fachowców lekarzy, którzy mogliby tutaj te badania właśnie określić, te czynniki, ale generalnie mówi się, że to jest bardzo, właściwie nie ma takiego dominującego czynnika, dlatego mówi się o tysiącu małych błędów. Każda nasza sytuacja życiowa, stresy, jakieś gwałtowne zmiany w naszym życiu, które nie przebiegają w sposób jakiś taki spokojny, mogą wpłynąć na nasz stan zdrowia, szczególnie w obszarze właśnie takich chorób otępiennych na starość.
Ale zdaje się, że jak mówimy o demencji, to większość ludzi, jakbyśmy przeprowadzili sondę, to mówiłaby o tym jak o zwykłym zapominaniu.
No albo jak to się mówi, tak, prawda? Klasycznie skleroza, tak? Po staremu.
Albo demencja starcza.
Tak, tak, jakby, tak. Znaczy,
tak jakby jakaś inna istniała.
Nie, no można sobie założyć, no pewnie jakieś inne czy inne choroby, które powodują zaniki pamięci istnieją, ale w tym obszarze dementywnym, no to z reguły jest to związane z wiekiem, na pewno.
Jeżeli musimy pielęgnować osobę z Alzheimerem, osobę z demencją, co jest największym kłopotem, największą trudnością?
Czy generalnie to jest choroba, znaczy jeżeli chodzi o Alzheimera, no to trzeba sobie zdać sprawę, że w momencie, kiedy dowiadujemy się, kiedy pojawiają się objawy, które wskazują, że coś jest nie tak, znaczy pierwsze takie poważniejsze zapominania, to już można powiedzieć, że tą chorobę tak naprawdę mamy już około 8, nawet 10 lat. Ona się ujawnia w momencie, kiedy już nasz mózg jest w ogromnym stopniu zniszczony i wtedy daje pierwsze objawy. Także jest to z reguły moment bardzo taki ciężki dla samego chorego, chociaż chory to ten początkowy etap czasami powoduje depresję, takie sytuacje dosyć, wycofanie się albo jakieś zachowania buntownicze tych osób, albo próbę wyparcia. Z kolei rodzina, otoczenie, im ta choroba postępuje, no, z reguły popada w panikę. Bo obcowanie z osobą chorą na Alzheimera szczególnie jest dosyć trudne. Szczególnie ta choroba przebiega w sposób indywidualny i może ona wywrócić do góry nogami w ogóle osobowość człowieka chorego. Czyli zakładając, że ta osoba, która była spokojna, opanowana, stonowana, może być agresywna, wulgarna, może być nadruchliwa, co powoduje generalnie, że całe dotychczasowe życie, że tak się wyrażę, wywraca się do góry nogami. I tak najbardziej to ta choroba nie dotyka samego chorego, bo im to stadium jest cięższe, to ten chory ma coraz mniejszy kontakt z rzeczywistością, to jest to choroba, która bardzo dotyka środowisko, a w tym wypadku najbliższych, rodzinę, która z kolei, jeżeli ta osoba coraz bardziej irracjonalnie się zachowuje i w sposób, że tak się wyrażę, nietolerowany społecznie, no to zaczyna się wstydzić tej sytuacji, zaczyna też tę osobę izolować, a tym samym izolować siebie, bo czasem wtedy jest to opieka, że tak się, jak to się mówi, 36 godzin na 24, czyli te osoby są praktycznie, trzeba im towarzyszyć bez końca.
Rozumiem, a taka prawda na temat opieki nad osobami również z demencją, że najgorsza sytuacja jest wtedy, jak usłyszałem już na ten temat, kiedy rodzina jedną osobę ze swojego łona wydeleguje do opieki. Tu mamy już wtedy gotowy kolejny problem, bo ta osoba zaczyna być tak samo wykluczona w pewnym sensie.
No, czyli generalnie to się odbywa w ten sposób, że z naszego doświadczenia z reguły są to współmałżonkowie. W drugiej kolejności pojawiają się też dzieci, które już często rzeczywiście poświęcają swoją karierę zawodową, poświęcają swój czas po to, żeby tą osobą się zająć. No i zdarza się, że taka osoba jest delegowana z rodziny. No czasami próbuje się to w jakiś sposób zrównoważyć. No właśnie to jest rolą mojej instytucji, czyli na takim poziomie, jeżeli jeszcze ta osoba jest w miarę możliwa, jest opieka w domu, tak, że możemy sobie z tym poradzić, no to osoby te korzystają z pobytu dziennego, u nas, gdzie po prostu rodzina może odetchnąć na te parę godzin, zająć się pracą zawodową. No pamiętajmy, że te osoby chorują. Też to nie jest tylko, że są chore na Alzheimera, to z reguły są choroby towarzyszące, przewlekłe. Przykładowo może to być cukrzyca, schorzenia kardiologiczne, ciśnienie, gdzie też są dosyć spore koszty związane z leczeniem i w ogóle z opieką. Pojawiają się też pewne już kwestie, chociażby somatyczne, co też wymaga odpowiedniej pielęgnacji. To wszystko jest kosztowne i ktoś za to musi zapłacić. Tak? Z reguły te koszty ponosi rodzina. Także jest to dosyć sytuacja dramatyczna. Następny problem społeczny, który się z tym rodzi, to ta osoba, która jest wyłączona z rynku pracy, zajmując się chorym, też nie, że tak się wyrażę, nie wypracowuje swoich świadczeń. Także ona też pozostaje w trudnej sytuacji w przyszłości. Następny problem, który się pojawia, ona poświęca całe życie tej osobie chorej, opiekuje się nią. Jeżeli to jest współmałżonek, to z reguły są to równolatkowie albo jakaś tam jest różnica wieku, to może to jest mniejszy problem, ale jeżeli to jest ktoś z dzieci, następuje moment, kiedy tam ta osoba odchodzi i ta osoba zostaje w pewnej pustce, bo jej całe życie do tej pory było podporządkowane temu choremu. I teraz często nie wiadomo, co dalej zrobić ze swoim życiem. To jest też klasyczny przypadek takiego opiekowania się osobami w ogóle zależnymi. Tak? Czy to będą osoby starsze, czy odchodzące, czy inni chorzy, kiedy latami te osoby opiekujące się poświęcają swój czas, właściwie swoje życie i w pewnym momencie tam ta osoba obchodzi. To zostaje totalna pustka. Często też to wywołuje pewne stany depresyjne, pewnie taką, no właściwie te osoby stoją na rozdrożu, nie wiedzą, co dalej zrobić ze swoim życiem, kiedy one już przez tą chorobę odizolowały się od otoczenia, bo z reguły się skoncentrowały na tym chorym, tak? Utraciły pewne więzi społeczne, kontakty i zostają w totalnej pustce. I to jest ogromny dramat tych ludzi.
Czyli z tego, co pan mówi, to od razu można by listę takich wyzwań, na przykład utrzymać jakieś kontakty społeczne, towarzyskie, utrzymać swoje życie za wszelką cenę nawet, to znaczy, jednocześnie poświęcając się.
Znaczy na pewno musimy pamiętać w tym wszystkim, co nie jest łatwe, że też musimy w tym wszystkim zadbać o siebie. Nie tylko o chorego, ale też o siebie. No my też tutaj staramy się w jakiś sposób kompensować tę sytuację poprzez stworzenie grup wsparcia dla tych osób opiekujących się chorymi, gdzie oni raz, jak to się mówi, mogą ze sobą pobyć i poopowiadać o swoich problemach, czasami też sobie coś poradzić, no bo tutaj nie ma mądrych, tak? To życie jakby weryfikuje całą, że tak się wyrażę, know-how, jak się zajmować tymi osobami. To nie jest tak, że jest gotowa recepta na każdą osobę, chociażby, że te choroby, ta choroba nie przebiega jakoś tak
identycznie,
bo to w zależności, która część, jaki obszar mózgu został zaatakowany. Także to chociaż taka forma, że przebywanie z innymi opiekunami nieformalnymi, czyli tymi członkami rodzin, którzy zajmują się tymi chorymi, jest to jakaś forma kompensacji za utrzymanie jakiegoś kontaktu. No wtedy też jest kontakt, bo w takich grupach wsparcia uczestniczą też przedstawiciele różnego rodzaju organizacji społecznych, tak? Często przychodzą na takie spotkania. Także istnieje możliwość utrzymania się na powierzchni życia społecznego i staramy się to jakoś, na ile możemy pomóc.
No właśnie do tego chcę nawiązać, bo scenariusz taki, opieka kogoś bliskiego, potem opieka dzienna przynajmniej jednak w jakiejś placówce, no, potem zdarza się, że i w ogóle opieka
całodobowa,
prawda, w jakiejś placówce. Co można wtedy, jak pojawiają się pacjenci na dzień, to co można im takiego zaserwować poza takimi czynnościami typowo pielęgnacyjnymi, znaczy, żeby ich utrzymać w jak najlepszym stanie w miarę możliwości.
No ja mam nadzieję, że jutro Państwo dowiedzą się trochę więcej już szczegółowo od naszych terapeutów, które mam nadzieję, że jutro wezmą udział też w programie o tej samej porze. A jeżeli chodzi generalnie my to mówimy, co się da, co jest możliwe. Znaczy, jeżeli chodzi o pobyt dzienny, bo można powiedzieć, że mamy takie stadia, w pobycie dziennym my przyjęliśmy takie założenie, że mamy tak jakby trzy grupy. One są adekwatne do świateł ruchu drogowego, czyli zielona, żółta, czerwona, czyli ta pierwsza zielona to jest jakby w najwyższej formie. Na czym to polega? No, tworzymy pewną proporcję między działaniami opiekuńczymi a terapeutycznymi. Im grupa sprawniejsza, im chory sprawniejszy, jest więcej zajęć terapeutycznych, czyli można powiedzieć, to jest obszar ćwiczenia mózgu i ciała, tak mówiąc bardzo ogólnie, czyli są to zajęcia terapeutyczne, które, na przykład, czy to będą treningi pamięci, umiejętności poznawczych, czy to będą różnego rodzaju terapie ruchowe, chociażby terapia ruchem, tańcem, czy gimnastyka. Do potem, jeżeli sprawność tych osób spada, to wtedy bardziej już wchodzą czynności opiekuńcze, tak? Czyli wtedy zostają często już tylko jakieś takie drobne zajęcia ruchowe, walidacyjne, tak? Terapia walidacyjna, która też u nas jest, też i na jutro na ten temat będzie mówiła ta jedna z terapeutek, która właśnie w sposób formalny certyfikuje tę terapię w Stanach Zjednoczonych. Po takie już typowo czynności opiekuńcze, aż te osoby już nie są w stanie, bo żeby uczestniczyć w pobycie dziennym, trzeba jednak mieć jeszcze jakąś formę, żeby z tej terapii korzystać. Potem niestety już jest ten etap domu pomocy społecznej, gdzie już dochodzimy do etapu, że terapia już jest minimalna, raczej dużo mniejsza, więcej jest czynności typowo opiekuńczych, a w końcu ta osoba ląduje w łóżku, tak? I wtedy to są czynności opiekuńcze w łóżku, jakieś tam ćwiczenia usprawniające rehabilitantów. Czyli już tak można powiedzieć, że schodzimy już do coraz mniejszej te nasze możliwości kontaktu ze światem i też nawet już fizyczne możliwości ruchowe maleją. Wtedy jest większa ingerencja tych usług pielęgnacyjnych, usług opiekuńczych, a mniej terapii. To się tak jakby przesuwa. Oczywiście nie ma tutaj żadnej normy, w jakim tempie i u kogo. U jednych osób są takie momenty, że choroba tak przyspiesza, że człowiek nam po prostu, jak to się mówi, w oczach traci, tak, sprawność tą intelektualną i fizyczną, a u niektórych trwa to lata.
Panie dyrektorze, jesteście kroplą w morzu potrzeb?
Tak. I myślę, że nie ma takich cudów, żeby... Mówimy w Polsce o 250 tysiącach chorych na Alzheimera. Jeżeli weźmiemy jeszcze inne schorzenia, to są już setki tysięcy, a może nawet i miliony ludzi. Ja też nie przewiduję takiej sytuacji, że nastąpi jakiś cud i wybudujemy dla wszystkich placówki. Ja raczej się opowiadam za takimi rozwiązaniami, które będą powodowały jakieś samoorganizowanie się społeczności w małe grupy, takie w ramach pewnych takich działań aktywności lokalnych przy wsparciu, tak? Czyli my musimy się sami zorganizować w swoich środowiskach. Przykładowo to taka może analogia, tworzy się coś, co się nazywa kluby mam. to bardzo ważne można przełożyć na takie kluby, gdzie mamy te osoby starsze, no przykładowo jesteśmy w jakimś otoczeniu, środowisku, na jakimś niedużym terytorium, na osiedlu i wiemy, że tam mamy 3, 4 czy 5 osób z takim problemem. Możemy przy wsparciu władz lokalnych stworzyć coś w rodzaju świetlicy, gdzie nawet będziemy przy pomocy własnej pracy wolontarystycznej plus przy wsparciu na przykład z tymi chorymi przychodzić tam i będziemy nawzajem jakoś się wymieniać przy opiece, przy pomocy, gdzie będzie tam też może zatrudniony jakiś profesjonalny terapeuta. To są tego rodzaju rozwiązania, bo ja nie wyobrażam sobie, że na przykład w skali Warszawy możemy mówić o epidemiologii takiej, że być może około 2000 ludzi wymaga już takiej opieki na przykład w domu pomocy społecznej. To teraz sobie wyobraźmy, że z rękawa 20 domów pomocy społecznej budujemy.
I pytanie, bo to mniej więcej 20 domów.
Czyli to są miliony. Poza tym umówmy się, że nie wszystkie rodziny chcą oddawać te osoby. Są w stanie ponieść też koszt finansowy, że na przykład w domu wynająć opiekunkę. Tu bardziej chodzi o to, żeby też stworzyć pewną taką ofertę specjalistyczną, do której mogą dotrzeć, tak? Bo pewne, albo uczenie tych ludzi. My będziemy szli w kierunku uczenia, edukowania opiekunów nieformalnych, żeby oni w ramach swoich możliwości byli to w stanie robić w domu przy wsparciu też naszym takim metodycznym, tak? Bo cudów nie ma, że dopracujemy się modelu jakiegoś skandynawskiego, gdzie instytucja będzie w stanie na pewnym etapie życia przejąć każdego chorego, tak? Osobę w wieku podeszłym i ona wyląduje w DPS-ie na przykład, jak to jest takim w modelu Finlandia czy Norwegia, gdzie to jest jakby naturalna kolej rzeczy, powiedzmy od żłobka do DPS-u, tak? Taki cykl życia. U nas raczej on się chyba nie przyjmie z tym, że my jeszcze mamy taki model wsparcia opieki rodzinnej, że coraz mniej, bo te rodziny wielopokoleniowe się rozsypują ze względów chociażby bieganiem za pracą po całej Europie już teraz i świecie. Rozsypują się, nie mamy więzi takich, dziadkowie, no jeszcze 2-3 pokolenia to się trafia, tak? Ale już jest trudno nawet logistycznie i lokalowo. Nie budujemy dużych domów, nie kupujemy dużych mieszkań, bo nas na nie po prostu nie stać, tak?
Żyjemy osobno. Tak. Panie dyrektorze, ja sobie jak tak słucham, to wyobraziłem sytuację, jak w ten wiek 80+, zaczną wchodzić pokolenia, które na przykład nigdy nie pracowały na umowę o pracę. I będzie cała jedna wielka zagadka, co z ich emeryturami, za co będą żyli. No właśnie, długo, to bardzo prawdopodobne, ale też prawdopodobne, że z tym wszystkim, co wiąże się z tym strasznym słowem, demencja. Pan w ogóle sobie wyobraża, jak to będzie wyglądało za kilkadziesiąt lat?
Mówimy tutaj o pewnych dodatkowych ubezpieczeniach pielęgnacyjnych, systemie tak zwanych ubezpieczeń pielęgnacyjnych. Ja myślę, że nasz życie zmusi. Znaczy, to nie jest tak, że my, nas, w sensie też i naszych polityków tworzących prawo i całe te systemy, znaczy, to już nie jest kwestia wyboru. My musimy coś wymyślać. To jest jakby, my jesteśmy na to, jeżeli czegoś od strony w ogóle systemu finansowania tego rodzaju działań, a dwa w ogóle na stworzenie jakiegoś systemu, nazwijmy to szeroko, opieki geriatrycznej. I ja to tak mówię teraz, proszę Państwa, na takich różnych spotkaniach. My teraz, jeżeli chcemy, żeby to jakoś działało, to zakładamy, że robimy to dla siebie. Bądźmy egoistami, zróbmy to teraz dla siebie. Bo jeżeli my dzisiaj ten system stworzymy, to za lat 20-30 jakiś odsetek z nas, którzy dzisiaj mają możliwość tworzenia tego systemu, prawdopodobnie osiągnie ten stan. Także tutaj bądźmy czystej krwi egoistami, róbmy to dla siebie. Nie dla kogoś, nie dla idei, dla siebie. To może to nam pozwoli osobom decydującym, które mają coś do powiedzenia w tych sprawach, podejść do tego bardzo tak, że tak się wyrażę, racjonalnie, nawet powiem, do bólu przyziemnie. Że to nie jest jakaś idea, jakaś fikcja, to jest coś, co nas, no jako ciekawostkę też demografowie przyjmują, jako ciekawostkę powiem, że dzisiaj rodzące się dzieci, połowa dożyje setki. 100 lat. Także to tak jest, ja nie wiem, to nie jest łatwe, ale my musimy się dopracować jakiegoś systemu wsparcia, bo po prostu to spadnie na nas jak jastrząb z jasnego nieba i będziemy musieli w momencie kryzysowym coś z tym zrobić. No,
wysoko ten jastrząb jeszcze?
No nie wiem, już on już tak, nie wiem, czy już nie zaczyna pikować to.
No tak, ja pytam o to nawet nie po to, żeby narzekać na, nie wiem, polityków, na kogokolwiek, tylko to jest tak, że my nie mamy tego świadomości, no to tym bardziej nie ma co się teraz oglądać na decydentów na przykład, prawda? My to odsuwamy, nie chcemy o tym myśleć, uważamy, że to dotyczy wszystkich innych, tylko nie nas. Taki jest mechanizm.
No to w wielu innych sprawach ten mechanizm, ten sposób działa. No, ja myślę, że decydenci już zaczęli myśleć, bo już jest takie hasło polityki senioralnej się pojawiło i pojawiają się też i komisje sejmowe.
Departament polityki senioralnej.
Już i w urzędach miast, dużych miast jest hasło Rady Seniorów, także wie pan, ktoś zaczynamy to dostrzegać. To już jest bardzo dobry objaw, bo jeszcze 10 lat temu to by nikt w to nie uwierzył. Także ja myślę, że jest jakaś taka tendencja i skłonność w narodzie, żeby się tym tematem zająć. A właśnie, ja myślę, że nas to powinno pobudzać w czystej postaci egoizm tutaj, to bo mamy problem w tym, że możemy no, w dużym stopniu tej 80-tki dożyć, tak? Bo jeszcze,
a nawet więcej.
Jak to pod koniec XIX wieku gazety, jak jedna z gazet warszawskich tam opublikowała, że dorożka potrąciła 45-letniego starca, tak? To już dzisiaj, no niestety, tych 80-letnich starców będzie trochę więcej. Jeszcze 50 lat temu to nie był problem, bo tam średnia wieku oscylowała około 60-tki. To nie był problem też finansowy, bo emeryt szedł na emeryturę 2 lata i po emerycie, tak? A dzisiaj on już może przeżyć na tej emeryturze i 30 lat, czy tam 20, tak? No to już rujnuje każdy system emerytalny, nie tylko nasz, który no, nie jest doskonały, mówiąc bardzo oględnie. Także no tutaj my musimy coś wymyślać, po prostu musimy.
Ma pan jakiś model, który by pan przeszczepił z innego kraju?
Znaczy wie pan, generalnie to jest kwestia, to musi być jednak silnie powiązane z gospodarką. Tak? No, mógłby nam się bardzo spodobać model norweski, gdzie jest specjalny fundusz emerytalny, no, ale Norwezy pompują część gazu na przykład i ropy.
Specjalny fundusz na przyszłe pokolenia mają.
Tak, tak. No my generalnie, no pytanie, co tam wpompować, bo tu jest pies pogrzebany. No gaz łupkowy gdzieś nam się rozpłynął, tak? Bo to, wie pan, to jest kwestia czysta. Jesteśmy biednym, mimo wszystko biednym i na dorobku społeczeństwa, relatywnie do bogatych społeczeństw. No, tutaj nie wyklepiemy miedziaków na kowadle i nie załatwimy sprawy. Po prostu no, trzeba dobrze pokombinować tutaj, w jakiś sposób stworzyć priorytet. Były mowy, że kiedyś różnego rodzaju miały być fundusze z prywatyzacji, tak, wrzucane, pamiętam, w kapitał ten emerytalny przyszły. No ale to gdzieś się nam... My mamy taką skłonność, że to, ale to nie jest typowa tylko dla naszych polityków, ale też